Czas na Uniwersytet Łódzki na fali. Witają się z wami Diana Szwajcer
i Patryk Zadworny.
Żywe audiobooki. Brzmi tajemniczo, ale zanim porozmawiamy o tym z naszym gościem, posłuchajmy sondy przygotowanej przez naszą reporterkę Zofię Nacewską.
Opisz jednym zdaniem książkę, którą ostatnio czytałaś lub słuchałaś, bez podawania autora ani tytułu.
Jest pewna organizacja mniej więcej, która lubi palić krzyże, ale ponieważ palenie krzyży jest strasznie nieekonomiczne, bo za każdym razem trzeba kupować nowy krzyż, dlatego owijają krzyż materiałem, żeby ten materiał się palił, a krzyż pozostaje nietknięty.
Ostatnio czytałem książkę, która omawiała problem patologii w polskim systemie zdrowia poprzez wypowiedzi różnych lekarzy.
Facet sobie jeździ autem i ma w bagażniku różne przebrania. Strażaka, policjanta, lekarza.
Była to znakomita pozycja, pełna zwrotów akcji, a dodatkowo zafascynowałem się historią tego klubu, o którym czytałem.
Dlaczego jabłka? To jest pytanie, które najlepiej podsumowuje tą książkę.
Z nami w studiu jest już nasz gość, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego, Paweł Śpiechowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy udało się Panu odgadnąć jakieś tytuły?
Odgadłem tylko, co to za organizacja w przypadku tej pierwszej książki, ale może nie będę się dzielił, nie będziemy jej promować, ale reszta tajemniczo, nie odgadłem żadnej.
To pozostawimy tę zagadkę do rozwikłania naszym słuchaczom, a my porozmawiajmy o akcji Żywe Audiobooki. Czym one są?
No to jest taka nazwa, którą ja wymyśliłem, żeby schwycić uwagę odbiorców tutaj w Łodzi. Nie wiem, czy mi się udało, mam nadzieję, że tak. Będziemy po raz drugi na ulicy Piotrkowskiej w najbliższą sobotę, 27 lipca, między 11 a 19. My, czyli Uniwersytet Łódzki, czyli naukowcy, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, my, czyli pracownicy Centrum Promocji i zaproszeni też dziennikarze przez nas z różnych redakcji łódzkich i będziemy czytać książki, dlatego żywe audiobooki, no bo to przypomina audiobooka, aczkolwiek jest to taki live, można powiedzieć, porównując do koncertów. I będziemy tam przez cały dzień czytać książki różne. Każdy przyniesie swoją książkę ulubioną. Rok temu takim tematem przewodnim, kiedy zaczynaliśmy tę akcję, były książki związane z Łodzią. Ale w tym roku, żeby nie ograniczać, już wprowadziliśmy jako eksperyment kategorię open. No i zobaczymy, kto co przyniesie. Każdy będzie się tłumaczył z tego, co przyniósł i dlaczego. I potem będzie czytał.
A jak się narodził ten projekt? Dlaczego Uniwersytet organizuje akurat taką akcję?
Rok temu przyszedł do nas dziekan, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Mariusz Sokołowicz, doktor habilitowany Mariusz Sokołowicz, i powiedział, że chciałby wspólnie z nami i z Fundacją ulicy Piotrkowskiej zorganizować akcję w ramach urodzin Łodzi. I taki pomysł się pojawił jako coś naturalnego. Jesteśmy uniwersytetem, więc chcemy wychodzić z jakąś zawsze formą wiedzy merytorycznej i być częścią Łodzi. I postanowiliśmy, że będzie to czytanie książek. Wtedy przez niemal cały dzień byliśmy przy domu handlowym Magda i tak jak powiedziałem, czytaliśmy książki związane z Łodzią. Wielu wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego, dziennikarzy przyjęło nasze zaproszenie i okazało się, że akcja jest dobra i spotkała się z dobrym przyjęciem. Więc w tym roku sami się zgłosiliśmy już do Urzędu Miasta z zapytaniem, czy powtarzamy. Urząd Miasta powiedział, że jak najbardziej i będziemy stali. Tym razem będziemy stali przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Zamenhofa.
Akcja okazała się sukcesem, jest organizowana już po raz kolejny. Czy poza zmianą kategorii i zmianą miejsca czekają jeszcze jakieś inne atrakcje?
No będą konkursy, również przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, bo jeszcze nie wspomniałem, że akcję organizujemy również my, Centrum Promocji, ale też Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego i oni, reprezentanci biblioteki, będą co jakiś czas urządzać konkursy przy naszym stoisku. I będzie też wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które przygotowało kilka regałów z książkami, które będzie można sobie przejrzeć, podejść, usiąść. Będą leżaczki przed naszym namiotem, taki czerwony namiot, proszę nas poszukiwać. Przy skrzyżowaniu z Zamenhofa to my, jak ktoś będzie czytał, to już na pewno my. I oprócz tego, że będzie można posłuchać nas co jakiś czas, bo no, kilka osób będzie czytało średnio w ciągu godziny różne fragmenty książek, to będzie można po prostu sobie posiedzieć, napić się wody. Wodę też będziemy mieli przygotowaną i poczytać sobie książki z naszego stoiska, albo po prostu sobie odpocząć. To też będzie przecież środek świętowania urodzin Łodzi, więc ludzie będą przechodzić całą Piotrkowską. Serdecznie zapraszamy. I zapraszamy również łodzian, bo w tym roku jedną z nowości jest również to, że zachęcamy tych, którzy chcieliby przyjść ze swoją ulubioną książką i poczytać 10 albo minut, albo więcej, również mogą przyjść. Zawsze znajdziemy taką lukę, żeby ich zmieścić, więc jeśli ktoś lubi czytać innym, to może się sprawdzić. Może przyjść na skrzyżowanie Zamenhofa i Piotrkowskiej 27 lipca między 11 i 19 i poczytać z nami.
Jakie dokładnie głosy będziemy mogli usłyszeć podczas akcji Żywe Audiobooki?
No, będziemy mogli usłyszeć między innymi dwa głosy z Wydziału Filologicznego, bo będzie już potwierdził swój udział pan profesor Jarosław Płóciennik, były prorektor Uniwersytetu Łódzkiego. I nie wiem jeszcze, co będzie czytał. Większość nie zdradziła, co będzie czytać, może jeszcze wybierają. A drugim gościem z Wydziału Filologicznego będzie pan profesor Tomasz Bocheński i też coś wybierze na pewno wartościowego. Będzie również pan dziekan Mariusz Sokołowicz, o którym wspominałem już, pomysłodawca tej akcji sprzed roku z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. I będzie między innymi też, zacznie właściwie, bo będzie prawie na początku, prorektor do spraw studenckich, pan profesor Tomasz Cieślak, i on będzie zdradził, już czytał wspomnienia Tuwima na temat Łodzi. Także niektórzy przyniosą książki związane z Łodzią, tak jak rok temu, na przykład pan rektor, ale myślę, że większość jednak wybierze jakieś swoje ulubione pozycje książkowe. No, oprócz tego będą dziennikarze, tak jak powiedziałem, z mediów tutaj lokalnych i z Radia Łódź będzie chyba, z tego co pamiętam, pani redaktor Kamila Litman, z TVP Łódź będzie pani redaktor Magda Majewska, będą też przedstawiciele grupy Radia Z. No, naprawdę taka grupa kilkunastu...
Mocna obsada.
Mocna, tak? Mocna grupa, mocna reprezentacja nas, czyli też pracowników. My też będziemy tam oczywiście obecni. Będzie pan dziekan, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, pan dr Andrzej Kompa.
Będzie można usłyszeć mnóstwo pięknych głosów, ale podczas akcji można nie tylko słuchać, można samemu zostać takim żywym audiobookiem. Jak to zrobić?
No, w zasadzie namawiamy łodzian, którzy lubią czytać i chcieliby się sprawdzić i chcieliby się podzielić swoją ulubioną książką przez 10 minut, bądź trochę dłużej, jeśli i tak im w duszy zagra. To po prostu trzeba przyjść między godziną 11 a 19, 27 lipca w sobotę, podczas urodzin Łodzi. My jesteśmy, przypominam, przy skrzyżowaniu Zamenhofa i Piotrkowskiej, przy takiej aptece po stronie ZUS-u, ale bliżej Placu Wolności. I będziemy tam czekać. Jesteśmy świadomi tego, że ktoś z łodzian może przyjść z książką i się zgłosić. I wtedy my wygospodarujemy jakieś 10 minut albo trochę więcej. Nagłośnienie jest przygotowane, publika jest, także można stanąć i czytać.
To zapraszamy do słuchania, do czytania. Wypatrujcie czerwonego namiotu przy skrzyżowaniu Zamenhofa z ulicą Piotrkowską. Rozmawialiśmy z rzecznikiem Uniwersytetu Łódzkiego Pawłem Śpiechowiczem. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję i zapraszam.
Uniwersytet Łódzki został zaproszony do udziału w International Visibility Project, którego założeniem jest budowanie lepszego wizerunku polskich uczelni. Z nami w studiu jest prorektor do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Paweł Starosta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To czym jest International Visibility Project?
Otóż ten projekt, który jest przygotowany przez Fundację Perspektyw, wyfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu zasadniczo trzy kwestie. Pierwszą jest zwiększenie postrzegalności uczelni polskich w środowisku międzynarodowym. Cel drugi to poprawa pozycji uczelni polskich w różnych rankingach światowych, które odgrywają bardzo istotną rolę w promowaniu uczelni za granicą. I wreszcie trzeci cel, no to oczywiście przygotowanie odpowiednich kadr, które mogłyby przygotować dane i zadbać o to, żeby informacje o polskich uczelniach zostały prawidłowo zanotowane i wprowadzone do danych tych agencji, które przygotowują światowe rankingi.
Uniwersytet Łódzki jest jedną z 20 polskich uczelni, które były zaproszone do tego projektu. Co było brane pod uwagę podczas kwalifikacji do udziału?
Trzy kryteria decydowały o zaproszeniu. Kryterium pierwsze to obecność w rankingach światowych w skali do zajmowania pozycji, powiedzmy sobie, w ramach pierwszego tysiąca uczelni światowych. Drugie kryterium to zgłoszenie uniwersytetu czy zgłoszenie uczelni do programu uczelni badawczych, który jest prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I trzecie kryterium to obecność w rankingu perspektyw na pozycji między, powiedzmy sobie, pierwszym a 25 miejscem. Czyli, krótko mówiąc, dobra pozycja rankingowa w ramach rankingu perspektyw, dobra pozycja rankingowa w ramach międzynarodowych rankingów, no i akces do właśnie projektu uczelni, złożony akces do projektu uczelni badawczych.
Czyli ważna była obecność w tych rankingach, ale właśnie celem projektu jest umocnienie pozycji tych czołowych polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Dlaczego te rankingi są ważne?
Te rankingi są ważne, tak jak wszystkie inne rankingi, ponieważ one budują pewien rodzaj przesłanki dla podejmowania decyzji zarówno przez, bym powiedział, samych młodych ludzi, którzy chcą studiować na takiej, a nie innej uczelni, jak również stanowią dobrą przesłankę dla tych, którzy inwestują określone zasoby ludzkie i finansowe w rozwój poszczególnych uczelni. W związku z tym wszystkie uczelnie, a zwłaszcza uczelnie polskie teraz są zainteresowane, aby ta pozycja była pozycją maksymalnie, bym powiedział, wysoką.
Czyli jakie procesy będą teraz zachodzić na Uniwersytecie Łódzkim?
Zostanie, zgodnie z procedurą, zostanie przygotowany raport samooceny. Ten raport samooceny zostanie przesłany do właśnie perspektyw. Tam będzie on przeglądany przez zespoły eksperckie. Potem będzie wizyta na Uniwersytecie Łódzkim i sprawdzanie różnych, weryfikowanie różnych informacji, danych, rozmowa z władzami uczelni. Następnie będzie powrót do właśnie zespołów, które będą oceniały, i zostanie przygotowany tak zwany raport końcowy, w którym zostaną zawarte sugestie, co ewentualnie uczelnia powinna poprawić, aby wzmocnić czy poprawić swoją pozycję w tych rankingach światowych.
W każdej z uczelni, w której będzie realizowany International Visibility Project, została powołana rankingowa grupa projektowa kierowana przez prorektora. Jakie zadania powierzone zostały tej grupie?
Otóż zadaniem tej grupy jest przygotowanie danych, które zostaną później poddane analizie przez zespoły, które będą powołane przy właśnie Fundacji Perspektyw. Czyli, krótko mówiąc, te osoby zgromadzą odpowiednie dane, prawda, uporządkują i przekażą te dane dla Fundacji Perspektyw. czyli sporządzony zostanie tak zwany raport samooceny. To jest zadanie tej grupy.
Przed chwilą rozmawialiśmy o szeregu działań, które uniwersytet i właśnie ta grupa powołana musi zrealizować. W jakim czasie będzie to wszystko realizowane?
Cały projekt jest projektem dwuletnim, natomiast przewiduje się, że ten raport samooceny będzie realizowany, powinien być w zasadzie zrealizowany gdzieś do, powiedzmy sobie, października tego roku, prawda? Przygotowany zostanie do końca października tego roku.
Czy studenci będą mieli jakiś realny wpływ na prowadzenie tego przedsięwzięcia?
No to są sprawy, które nie dotyczą bezpośrednio studentów, ponieważ tutaj chodzi o dane, które odnoszą się do publikacji naukowych, osiągnięć naukowych, które dotyczą, powiedzmy sobie, nagród, jakie pracownicy otrzymują, różnych danych statystycznych dotyczących ilości studentów, czyli bezpośrednio studenci nie będą pytani o różne kwestie. Te dane są obecne w dokumentach, którymi dysponuje uczelnia.
A te badania i zebrane dane, jaki będą miały realny, rzeczywisty wpływ? Czy będą jakieś zmiany po prostu pod wpływem tych badań?
No taki jest właśnie cel realizacji tego przedsięwzięcia, aby pod wpływem tego raportu samooceny i uwag eksperckich wprowadzić pewne korekty, prawda? Uniwersytet przygotowuje na przykład strategię rozwojową i wtedy można wprowadzić pewne takie korekty do strategii rozwojowej po to, aby pozycja uniwersytetu no, była pozycją jeszcze lepszą, aniżeli ta, którą aktualnie zajmuje.
I miejmy nadzieję, że pozycja ta się utrzyma lub będzie jeszcze lepsza. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z nami w studiu jest już doktorantka Anna Majewska z Wydziału Nauk Geograficznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przeniesiemy się wraz z nią na Mazury, ponieważ tam będzie ona odpowiedzialna za badania. Jakie to będą badania?
Są to badania dotyczące krajobrazów zanikających pod względem materialnych miejscowości, bo zazwyczaj jako geografowie zajmujemy się badaniami tego, co widzimy, krajobrazu kulturowego między innymi i często są to badania dotyczące na przykład tego, jak rozwijają się miejscowości, jak zabudowa w miastach i wsiach się rozwija, a tutaj jest na odwrót. Tutaj chcemy zobaczyć, jak wyglądają miejscowości po przerwaniu ciągłości osadnictwa, po wyludnieniu, czyli co dzieje się z krajobrazem wówczas, kiedy mieszkańców już nie ma, kiedy na przykład zginęli w trakcie II wojny światowej, bo te miejscowości zanikły w trakcie albo po zakończeniu II wojny światowej, zostały wyludnione. Też ludność z wielu z nich została wysiedlona, była to głównie ludność niemiecka, mazurska, warmińska, także ludność z Powiśla, ponieważ te badania dotyczą nie tylko terenów mazurskich, ale i Warmii, Powiśla, czyli cały tych terenów Prus Wschodnich, które zostały włączone do Polski po II wojnie światowej.
I obiektem badań będzie krajobraz kulturowy. Co to jest?
Krajobraz kulturowy. Jest to wszystko, co widzimy w przestrzeni geograficznej tak naprawdę. Krajobraz kulturowy tutaj w rozumieniu tym materialnym są to wszystkie te składniki, czyli i cała struktura osadnicza, wszystko to, co możemy obserwować w krajobrazie. I badania te polegają na dokumentowaniu tych struktur miejscowości, które pozostały, czyli tego, jak zmieniają się ich przestrzenie, co możemy obserwować po tym, jak osadnictwo zanika, jak zmieniają się te przestrzenie, czy na przykład pozostały jakieś cmentarze, czy relikty budowli, budynków, które w danych miejscowościach jeszcze kilkadziesiąt lat temu funkcjonowały, tętniły życiem, a dzisiaj już są zupełnie opuszczone.
Rozumiem. A jakie będą metody tych badań? Jak to dokładnie będzie wszystko wyglądało?
Te badania są badaniami takimi geograficzno-archeologicznymi, prowadzonymi w duchu takim nieinwazyjnym, ponieważ badania te prowadzę na Wydziale Nauk Geograficznych, ale wszystko zaczęło się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i tutaj łączę taką analizę geograficzną z metodami nieinwazyjnego rozpoznania archeologicznego, które polegają przede wszystkim na inwentaryzacji takiej terenu, terenowej dokumentacji tych reliktów dziedzictwa kulturowego, struktur miejscowości, na przykład poprzez mierzenie i dokumentowanie, jakby opracowywanie dokumentacji takiej techniczno-rysunkowej danych obiektów wraz z fotografowaniem ich. Dochodzą również bardziej skomplikowane metody georadarowe czy skanowanie laserowe, które pozwala jak najdokładniej zadokumentować te zmiany, które zachodzą w przestrzeniach miejscowości.
Miejsce badań jest opustoszałe, ale czy zdarza się, że można tam porozmawiać z jakimś żywym człowiekiem?
Tak, jak najbardziej zdarza się. Często jak wybieramy się w teren, nawet ten całkowicie opuszczony, okazuje się, że nigdy do końca tak naprawdę nie możemy być pewni, czy jest on opuszczony pod względem takim społecznym, bo jednak w tych nawet zanikających miejscowościach i tych całkiem opuszczonych pojawiają się rozmówcy, którzy zauważyli, że gdzieś ktoś nowy pojawił się na horyzoncie i chcą z nami porozmawiać i opowiadają historię o tych właśnie całkowicie wyludnionych miejscowościach i niejednokrotnie są to bardzo ciekawe opowieści, bo ludzie ci mówią o tym, co wydarzyło się w danej wsi, osadzie czy leśniczówce, kto tam mieszkał, jaka historia się z tym wiązała.
Także zachęcamy tylko do podróży w te niezwykłe miejsca na Mazury.
Nasza audycja niestety dobiega już końca, ale zachęcamy was do wzięcia udziału w akcji Żywe Audiobooki już za tydzień w sobotę, gdzie będziecie mogli sami wcielić się w takiego żywego audiobooka. Zachęcamy również do śledzenia Uniwersytetu Łódzkiego w rankingach międzynarodowych. Mamy nadzieję, że niedługo poszybuje tam w górę. I zachęcamy również do śledzenia rezultatów badań prowadzonych przez Annę Majewską i będziemy wiedzieli, co tam się dzieje na Mazurach. Żegnają się z wami Diana Szwajcer
i Patryk Zadworny.
Do usłyszenia.